Poranek Wnet trwa, a już teraz zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od propozycji tych zmian traktatów Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, na jakim jesteśmy etapie i czy ewentualnie Polska ma jeszcze jakiekolwiek narzędzia, aby spróbować powstrzymać na cały ten proces, bo to jest tutaj często podkreślane i ze strony opozycji, i także ze strony części eurodeputowanych innych krajów, że to jest dopiero proces. Na jakim to wszystko jest etapie?
To jest początek procesu formalnego, który został uruchomiony. To nie jest pomysł kilku eurodeputowanych, to nie jest kolejny raport ekspertów, tylko formalna procedura przewidziana przez artykuł 48 traktatu. W tej chwili mamy do czynienia z raportem Parlamentu na temat zmiany traktatów przegłosowanym w Komisji Konstytucyjnej, które to głosowanie wprowadziło kilka zmian. Jedna z nich to wykreślono leśnictwo z listy 8 nowych kompetencji zielonych, które miały być przekazane w ręce Brukseli. I druga zmiana istotna w części, która mówi o kompetencji Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego, dopisano expressis verbis, tak zwane zdrowie redukcyjne, co jest synonimem prawa do aborcji. Ten tekst stanie w Parlamencie Europejskim w czwartek, 23 listopada. Będzie bardzo, bardzo krótka debata i to w taki dzień najmniej zauważany i najmniej obserwowany. To jest koniec sesji plenarnej w Strasburgu. Będzie ona trwała krótko, tak zwana krótka debata, jakby chciano ukryć ten temat i tę debatę przed wzrokiem publiczności i mediów. I potem głosowanie. Po tym głosowaniu rzecz zostaje przekazana formalnie na ręce prezydencji hiszpańskiej i prezydencja hiszpańska zgodnie z zapowiedziami poddaje ten wniosek o zmianę traktatów pod głosowanie z zwykłą większością głosów 12 grudnia. 12 grudnia twierdzi prezydencja hiszpańska, że będzie wystarczająca, zwykła, wymagana większość. Następuje przekazanie tego wniosku Parlamentu i raportu przez Radę Unii na poziom Rady Europejskiej, to znaczy z poziomu ministrów na poziom premierów, gdzie zgodnie z artykułem 48 Rada Europejska znowu zwykłą większością głosów, czyli zwolennicy mają według deklaracji prezydencji hiszpańskiej większość, zostaje podjęta decyzja o zwołaniu konwentu, który jest kolejnym etapem procedury. Konwent to jest zgromadzenie wszystkich przedstawicieli wszystkich państw członkowskich i instytucji unijnych, który ten konwent ma pracować nad zmianą traktatu i potem jeszcze trzecia faza w parlamentarnej i Radzie, mianowicie konferencja międzyrządowa, która dokonuje zmiany traktatów, które potem są ratyfikowane. Tak wygląda procedura, także to jest początek procedury już uruchomiony i będący w toku.
Te propozycje, można powiedzieć, no masowego, całościowego praktycznie przesunięcia kompetencji właśnie do struktur unijnych. Jakie konkretnie konsekwencje mogą oznaczać dla państw członkowskich, no i też konkretnie dla Polski?
No, jeżeli się spojrzy na to, że tam jest przewidziana likwidacja prawa weta, a prawo weta to oznacza nie mniej, nie więcej, że w tych obszarach kompetencje zachowują państwa członkowskie. I tylko w wypadku, jeżeli każdy z nich się zgodzi, to można w tej materii podjąć decyzję. To nie jest weto, tak jak w państwie, bo błędnie przywołuje się każdy liberum veto w Polsce. To jest całkiem co innego i to jest mylne porównanie. To są przypadki rozstrzygnięć w obszarze suwerenności państw. A w projekcie traktatu eliminuje się weto w 65 przypadkach, czyli w zasadzie wszędzie. Pozostaje jedno weto, prawa weta, jeśli chodzi o decyzję o rozszerzeniu Unii. Notabene, żeby było śmieszniej, te wszystkie zmiany są po to, żeby można było się rozszerzać. Tak twierdzą, to jest fałszywe twierdzenie, ale o tym nie będę mówił.
No chociaż tutaj może panie pośle, to proszę jeszcze dokończyć. I...
Twierdzi się, że te zmiany są konieczne, żeby się rozszerzyć na Ukrainę, etc. Natomiast to zachowuje się to jedyne weto decyzji o rozszerzeniu. Także 65 dziedzin likwidacja weta i transfer kompetencji w tej chwili po tych zmianach w 10 obszarach. Środowisko i klimat to są dwie nowe kompetencje wyłączne według propozycji i polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka obrony, infrastruktura transgraniczna, edukacja, zdrowie, przemysł. Także no niewiele zostaje tych kompetencji i to są tak zwane kompetencje dzielone. Uwaga, nazwa jest myląca, mianowicie kompetencje dzielone to są takie kompetencje, gdzie Unia ma pierwszeństwo ich wykonywania i dopiero jeśli zdecyduje, że jakiejś części tych kompetencji nie wykona, to może te resztkowe, rezydualne kompetencje pozostawić państwom członkowskim. Także tak naprawdę one są bardzo podobne do kompetencji wyłącznych, a zatem 9 nowych obszarów kompetencji, niewiele co pozostaje w rękach państw członkowskich. Następuje odwrócenie relacji, de facto suwerenem przestają być państwa członkowskie, tracą atrybuty swojej państwowości, a atrybuty państwowości zyskuje ta nowa Unia, dlatego nazywam ją superpaństwem czy nadpaństwem. Ma być ona rządzona oligarchicznie. Można się tylko domyślać, że będzie ona kierowana przez hegemoniczny układ, czy dyrektoriat niemiecko-francuski. Biorąc pod uwagę, jak głęboki jest deficyt demokracji i tu jest powszechna zgoda w Unii Europejskiej, no te decyzje będą umykały demokratycznej kontroli. Także będzie to rozwiązanie oligarchiczne, hegemoniczne i również antydemokratyczne, które, gdyby ten projekt został zrealizowany, sprawi, że będziemy mieli do czynienia z inną Unią, znaczy z superpaństwem unijnym, a nie z Unią. To jest zerwanie z tym porządkiem ustrojowym dotychczasowym Lizbona. Mówię o tym w rozmowie w tegotygodniowym do rzeczy, któremu nadała redakcja tytuł Lizbona albo śmierć w wywiadzie. Zachęcam Państwa do lektury tam szerzej. Także jest to zamach na ustrój Unii takiej, jaka ona dzisiaj jest, po to, żeby stworzyć nadpaństwo, superpaństwo, europejskie państwo i zredukować rolę państw członkowskich do roli regionów, landów, województw, jakkolwiek by tego nie opisywać.
Wspomniał pan o tym, że jednym z argumentów do przeprowadzenia tych zmian traktatowych jest właśnie rozszerzanie się Unii Europejskiej. Wczoraj Komisja Europejska stwierdziła, że Unia powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą, no ale to nie tylko Ukraina, bo to przecież jakby taka sama decyzja zapadła i wobec Mołdawii. Tak naprawdę warunkowo chyba mówi się o Bośni, Hercegowinie. Mówi się też gdzieś w przyszłości o tym, że taki status powinno przyznać się też Gruzji. I co pan o tym myśli? Jak pan to ocenia?
Może uruchamia się proces rozszerzania, co dobre, ale z nieczystymi intencjami. Z nieczystymi intencjami, dlatego, bo uruchomiony proces nie musi wcale, niezależnie od deklaracji, które wczoraj składała pani von der Leyen przy prawie pustej sali plenarnej Parlamentu Europejskiego tu w Brukseli, nie musi się zakończyć zgodnie z tymi deklaracjami. Mamy przykład Turcji, która jest kandydatem na członka od 1963 roku, czyli 60 lat. A dlaczego mówię, że te deklaracje są nieczyste? No po pierwsze, to o czym mówiłem, zawarowano sobie wymóg jednomyślności przy przyjmowaniu nowych członków, czyli starczy sprzeciw jednego kraju. A do tego rozszerzenia może nie dojść. A po drugie, no, używa się instrumentalnie rozszerzenia po to, żeby zmienić ustrój Unii Europejskiej, a jak już ten cel zostanie, jeśli osiągnięty, no to w zasadzie to rozszerzenie przestaje być potrzebne, użyteczne dla tych, którzy go wcale nie chcą. A dzisiaj mówią, że chcą po to właśnie, żeby takiej zmiany dokonać, a używają rozszerzenia wyłącznie jako pretekstu i pozorują rozpoczęcie tego procesu. Także obawiam się, że w tym kryje się pewna, no nie pewna, konkretna pułapka dla chcących przystąpić do Unii, takich jak Ukraina, z której ona się notabene nie zdaje sprawy.
To jeszcze pozostaje pytanie, czy Polska, oczywiście my tutaj mówimy o części polskiego establishmentu, polskich polityków, którzy widzą te zagrożenia i głośno o nich mówią, ale czy Polska może pozyskać jeszcze jakichś sojuszników, czy w innych państwach też pojawia się pewien rodzaj buntu czy sprzeciwu?
Tak, jestem rząd jest mniejszościowy. W Parlamencie Europejskim, jeśli sądzić po głosowaniu bardzo podobnym, w Parlamencie Europejskim, które się odbyło 14 września nad raportem o parlamentaryzmie europejskim, ale gdzie są zawarte zapisy mówiące o potrzebie zmiany traktatów i o likwidacji weta. Relacja głosów była 330 do 170, 330 za, 170 przeciw. Także od komunistów przez socjalistów, zielonych, liberałów i udowców, to całe spektrum lewicowo-liberalne, mówiąc w kategoriach nurtów politycznych, jest za. Przeciw są euroraliści, czyli europejscy konserwatyści i reformatorzy, gdzie należy Prawo i Sprawiedliwość. I ugrupowanie eurosceptyczne, Tożsamość i Demokracja, gdzie są partie włoska Salviniego i francuska Le Pen. Także tak się kształtują proporcje. Jeśli chodzi o państwa członkowskie, to na wczoraj, to znaczy jeszcze rok temu, w takim specjalnym liście 13 państw członkowskich mówiło, że jest przeciw. Jak naprawdę jest, okaże się w głosowaniu 12 grudnia, dlatego bo w międzyczasie te państwa są poddawane silnej presji, ażeby ustąpić. Taką ostatnią okazją było spotkanie w Berlinie zwołane przez panią minister Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec, w której uczestniczyło 11 krajów. Także presja jest już w tej chwili wywierana na te kraje, żeby zrezygnowały z oporu. Mamy w tej materii doświadczenia. To doświadczenie dotyczy traktatu konstytucyjnego, który szedł w podobnym centralizacyjnym kierunku i jeszcze nie tak daleko jak ta propozycja, ale jednak. I opór wszystkich został złamany, włącznie z najbardziej eurooporną i euroodporną Wielką Brytanią i dopiero dwa referenda w Holandii i w Francji zatrzymały ten traktat, ale potem w wersji okrojonej pod nazwą Traktatu Lizbońskiego został jednak przyjęty. To dowodzi tego, że wszelki opór można złamać presją, szantażem i łamaniem kołem. I taki przykład już mamy za sobą. A w tej chwili Bruksela ma nowe, przepotężne instrumenty nacisku, których wcześniej nie miała, chociażby jak praktykowany na Polsce i Węgrzech sposób, którym jest blokada wielomiliardowych funduszy. A taka blokada jest w stanie kraju wrażliwy ekonomicznie i finansowo rzucić na kolana i zagrozić ruiną takiemu krajowi przez atak rynku finansowych.
Panie pośle, i tutaj na razie...
Fakty przeszłość mówią o tym, że jest możliwe pokonanie tego oporu i dodaję, jeśli dzisiaj się nie stawi temu oporu i nie obudzi społeczeństw, nie zorganizuje koalicji sprzeciwu.
I o tym mówił też Zbigniew Rau po ostatniej takiej sesji debacie w Parlamencie Europejskim, ale do studia przybył już redaktor Krzysztof Skowroński, którego ja witam i oddaję panu głos.
Dzień dobry Jaśmino, dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle. Jedno pytanie dotyczące przyszłości złotówki. Czy w tych wszystkich zmianach jest przesądzony również los złotówki i zamienimy złotówkę na euro?
Tak, jest propozycja, żeby obligatoryjnie walutą tej nowej Unii już jako superpaństwa była waluta euro, czyli na bok się odkłada wszelkie kryteria, niezależnie od woli politycznej, żeby przyjąć tą walutę, ale kryteria dojrzałości do stosowania tejże waluty, zwane kryteriami konwergencji z Maastricht, które mówią o tym, że gospodarka ma być zdrowa, ma mieć nie więcej niż 3% deficytu budżetowego, nie więcej niż 60% zadłużenia długu względem PKB, ma mieć w ramach liczbowo określonych nie większą niż inflację i tu pada wielkość nie większą niż, nie wyższe niż stopy procentowe. I ma mieć nie większe niż, tu też określenie liczbowe, wahania kursu walutowego. Także na bok idzie gospodarka i jest rozstrzygnięcie polityczne, które narzuca obligatoryjnie stosowanie waluty euro, czyli likwidację, odejście od stosowania walut narodowych.
Czyli te tony złota, które kupił prezes Glapiński, Narodowy Bank Polski, przejadą do Frankfurtu.
Czy przejadą fizycznie, tego nie wiem, natomiast na pewno będą stanowiły zasób stojący za walutą euro w dyspozycji Europejskiego Banku Centralnego.
A co z tym immunitetem? To już inny temat, inny poziom. Immunitet pani Kempy i innych europosłów z Polski, z Prawa i Sprawiedliwości.
No to jest bezprzykładny kazus pogwałcenia wolności wypowiedzi, immunitetu, czy prawa wynikającego z immunitetu do wypowiedzi politycznych. Powód jest absurdalny, mianowicie te osoby retweetowały albo polubiły na Twitterze filmik Prawa i Sprawiedliwości z kampanii samorządowej 2019, który opisuje zagrożenie, jakie wynika z nielegalnej migracji. To jest klarownie akcja polityczna w stylu bolszewickim, gdzie usiłuje się zamknąć usta i to posłom, którzy są chronieni mandatem, immunitetem właśnie po to, żeby mieli gwarancję swobody wypowiedzi. Jest to rzecz niesłychana, kojarzy się z Bolszewią i Orwellem.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Pan Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, 7:32, to co warto z tej rozmowy zapamiętać i zachować pewną czujność, o czym mówił poseł Jacek Sariusz-Wolski, będzie głosowanie przez Parlament Europejski dokładnie 23 listopada. Głosowanie poprzedzone bardzo krótką debatą i w takiej polityce ukrycia tego głosowania, więc na pewno 23 listopada będziemy czujni i będziemy o tym też państwa informować. Za kilka chwil kolejne rozmowy Poranek Wnet trwa, ale może chwila muzyki.